żyją sobie tak, jak żyli. Władze australijskie mają z nimi duże kłopoty. Oni nie uznają daty urodzenia, nie mają nazwiska. Rząd australijski właściwie robi wszystko, żeby się uczyli. W tej chwili nawet mają płacone za naukę, także się uczą. No ale to jest bardzo ciężko. Rząd spotyka się z dużymi trudnościami w asymilacji ich. Oczywiście są jednostki, które się wybijają i uczą się, kończą studia, zajmują stanowiska, ale to w dalszym ciągu należy do nielicznych.
Jak żyją aborygeni w XXI wieku?
Ostatnio na Morzu Gazety Lubuskiej wyszliśmy od wycieczki zakładowej księgowych z ulicy Łańskiej, księgowych kolejowych, a doszliśmy do oryginalnych zdjęć z najciekawszego bodaj wydarzenia w dwudziestoleciu międzywojennym kulturowego takiego, wesela Hanki Ordonowny z hrabiem Tyszkiewiczem.
Dokładnie 1 października mija 150 lat funkcjonowania zielonogórskich kolei.
Przez lata ten pomysł był rozwijany. On od tak naprawdę współcześnie lat 70. w różnych państwach z większym lub mniejszym natężeniem, z większym lub mniejszym sukcesem jest realizowany, ale żadne państwo po dziś dzień nie zdecydowało się na szeroką skalę wprowadzić tego pomysłu na funkcjonowanie państwa jako czegoś obowiązującego.
Czy będzie można otrzymywać pieniądze za nic? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
W cieniu pandemii zagrożeń, które wynikają z kryzysu spowodowanego zamrożeniem gospodarki, politycy wielu krajów dyskutują o czasowym wprowadzeniu dochodu gwarantowanego. Miałby to być sposób na ratowanie poziomu życia i podtrzymywanie słabnącego popytu. W Polsce niektóre grupy społeczne także mają dochód gwarantowany, ale nie dotyczy on wszystkich obywateli. Czy dochód gwarantowany to nieunikniona przyszłość funkcjonowania państw? Dorota Szaban, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Instytutu Socjologii.
Sama idea czegoś, co my dzisiaj nazywamy i traktujemy jako dochód gwarantowany, jest obecna jakby w dyskursie publicznym od XVI wieku. To był pomysł, który pojawił się w dziele Utopia u Thomasa Mora i tam po raz pierwszy pojawiła się taka idea, nazwijmy to wypracowania pewnego dobra, którym ludzie będą się dzielić. No tak można by potraktować ideę dochodu gwarantowanego. Przez lata ten pomysł był rozwijany. On od tak naprawdę współcześnie lat 70. w różnych państwach z większym lub mniejszym natężeniem, z większym lub mniejszym sukcesem jest realizowany, ale żadne państwo po dziś dzień nie zdecydowało się na szeroką skalę wprowadzić tego pomysłu na funkcjonowanie państwa jako czegoś obowiązującego. Te eksperymenty były obecne i w Stanach Zjednoczonych, i w Finlandii, w Holandii, w Niemczech już także próbowano wcześniej tego pomysłu i tam się to sprawdzało średnio. Ale są takie państwa jak Indie, jak Namibia, gdzie eksperymenty z wprowadzeniem dochodu gwarantowanego dla jakiejś części społeczeństwa na jakiś określony czas przynosiły ten sukces. No, kwestia podstawowego pytania, czemu on ma służyć? Po co ten dochód gwarantowany należałoby, czy powinno się, czy miałoby państwo wprowadzić? No i tu możemy mieć różne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, ta, która w tym trudnym czasie, w jakim przyszło nam teraz funkcjonować, mówi o tym, że po to, aby zlikwidować ubóstwo, zapewnić ludziom wyższy poziom bezpieczeństwa, bo dzisiaj jest tak, że wszelkie systemy te pomocowe ubezpieczają nas jakby od ryzyk. Od ryzyka utraty pracy, od ryzyka pojawienia się chorób, od ryzyka niesamodzielności w pewnym momencie. I wprowadzenie dochodu gwarantowanego zniwelowałoby tego typu wsparcie, dając równy, powszechny, bezwarunkowy dostęp do określonej kwoty dla wszystkich. No kwestia, czy na zawsze, czy na jakiś określony czas.
Czy to także wpływało na poziom ogólny poziom bezpieczeństwa?
Ja bym nie operowała takimi kryteriami. Ja bym tutaj myślała o tego typu rozwiązaniach w nieco innych kategoriach. Przede wszystkim weźmy pod uwagę to, że to jest pewien instrument, który ma wpływać na poziom jakości życia. oczywiście bezpieczeństwo mieści się w kategoriach jakości życia, praca zawodowa mieści się w kategoriach jakości życia, stres, tudzież jego unikanie również. Wszystkie te elementy jakby na to szerokie pojęcie się składają. I pomysłodawcy, ci pierwotni idei wprowadzania dochodu gwarantowanego, oni kładli nacisk na to, że ma właśnie tego typu zabezpieczenie niwelować ten stres, czy pewne działania, które ludzie będą podejmować, które wynikają właśnie z tego poczucia, coś mi się przydarzy i mam taki parasol, którym są różnego typu świadczenia, które mnie uchroni przed rychłą katastrofą wynikającą z sytuacji, w której się znalazłem. Eksperymenty, które prowadzono w tych różnych krajach, należy o tym pamiętać, że one były na bardzo okrojoną skalę. Francja jako kraj, w którym w największym stopniu Francja i Finlandia, które w największym stopniu wprowadziły z różnych powodów i w różnym zakresie coś, co mogło przypominać dochód gwarantowany, realizowały te eksperymenty na największych próbach i to były próby około 2000 osób, więc biorąc pod uwagę wielkość populacji tych społeczeństw, no to ta skala jest bardzo malutka. Co te eksperymenty jeszcze pokazały? One pokazały, że instrument wspierania rynku pracy, czyli takiej sytuacji, kiedy ludzie chętnie będą szli do tej pracy, będą próbowali się realizować, autodoskonalić, tak, podnosić swoje kwalifikacje, działa zdecydowanie mniej niż inny element. To pokazał ostatni eksperyment w Finlandii. Finlandia była takim krajem, który jako ostatni zdecydował się na tego typu eksperyment. On zakończył się wiosną ubiegłego roku. Tam wyniki wskazały, że absolutnie ten dochód gwarantowany nie przełożył się na ani poziom przedsiębiorczości, ani na niwelowanie jakichkolwiek różnic społecznych, ale zdecydowanie podniósł poziom szczęścia.
No ale mimo chęci wielu środowisk, rząd Finlandii, mimo że stać ich na to, zrezygnował właśnie z tego eksperymentu.
Bo to jest właśnie kwestia tego, czy państwa na pewno na to stać. Wielu ekspertów, szczególnie tych z zakresu ekonomii, szacuje, że tego typu świadczenia no, są na dzień dzisiejszy no, nierealne fiskalnie. Żaden budżet, żadnego państwa nie byłby w stanie wytrzymać takiego obciążenia. Zawsze pojawia się kwestia, no dobra, ale ile to świadczenie powinno wynosić? No to nie da się tak jednoznacznie oszacować, no bo tutaj jest tak wiele zmiennych, tak wiele czynników, które kształtują tę sytuację, że no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może być tak, że jedne państwa i ja myślę, że ten scenariusz jest jakby najbardziej realny, tak? Wprowadzając tego typu zabezpieczenie, będą rezygnowały ze wszystkich innych pakietów socjalnych. Pytanie, jak to się przełoży i co to da, no to jest naprawdę pytanie do ekonomistów, dla prognostów makroekonomicznych, którzy byliby w stanie wskazać, na ile duże lub mniejsze obciążenie gospodarki i na jak długo państwa są w stanie wytrzymać.
I też różne jest chyba przyzwolenie społeczne na tego typu eksperymenty, ponieważ Szwajcarzy w referendum odrzucili taką możliwość, mimo tego, że Szwajcaria i jej PKB pozwalałoby na funkcjonowanie tego typu eksperymentów.
To jest bardzo ciekawe. W 2017 roku w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego mieszkańcom wszystkich europejskich krajów, które biorą udział w tym projekcie, zadano pytanie, czy byliby skłonni wyrazić właśnie przyzwolenie na to, żeby tego typu eksperyment albo na stałe wprowadzone rozwiązanie funkcjonowało. I w największym stopniu przyzwolenie dla tej idei pojawiło się wśród Rosjan. I to rzędu 75% społeczeństwa, które na próbie reprezentatywnej oczywiście wzięło udział w badaniu, jest skłonne zgodzić się na takie rozwiązanie. Najmniej natomiast ten poziom przyzwolenia w najmniejszym stopniu kształtował się wśród mieszkańców Norwegii. To tylko co trzeci Norweg chciałby, żeby tego typu rozwiązanie w jego kraju funkcjonowało. Dla porównania w Polsce to trochę więcej niż połowa Polaków, 58% mówi dla dochodu gwarantowanego. Tak, w Czechach jest to 52%, w Izraelu 65%, ale wszystkie kraje skandynawskie mówią nie.
Czyli im bardziej kraj
bogaty,
zamożny, to raczej nie ma aprobaty.
Dokładnie tak. Częściej tę ideę popierali ludzie młodzi i ludzie, którzy są mniej wykształceni. Więc można powiedzieć, że te osoby, które odnajdują się na współczesnym rynku pracy, na tym rynku kapitalistycznym, rynku z dużą konkurencją, rynku, który ewoluuje w kierunku społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa globalnie powiązanego, pełnego komputerów, informatyzacji, nie dają przyzwolenia dla wprowadzenia dochodu gwarantowanego.
No to skąd ten pomysł, żeby w Niemczech, i to na taką szeroką skalę, przeprowadzono ten eksperyment? I tutaj też jest ciekawostka, że nie ma dotyczyć to osób społecznie wykluczonych, bezrobotnych, tylko wszystkich, niezależnie od stopnia zamożności.
Jakby zgodnie z samą ideą, dochód gwarantowany powinien być, w samym pojęciu zawiera się właśnie kilka cech, on powinien być bezwarunkowy, czyli nie powinno być żadnego warunku. W Kanadzie na przykład, kiedy wprowadzano ten eksperyment, tych warunków było całe mnóstwo. Nie dość, że trzeba było być osobą przez określoną długość czasu bezrobotną, która przez określoną długość czasu w ciągu iluś lat wstecz pobierała zasiłki, to jeszcze ten dochód aktualny nie mógł przekraczać jakiejś bardzo niskiej kwoty. W związku z tym to były eksperymenty dedykowane do bardzo ograniczonych osób, a tutaj jeszcze chyba kryterium wieku wchodziło w grę, bo nie mogły być to osoby starsze niż 64 rok życia, nie młodsze niż osoby około 30, więc jakby to też ograniczało dostępność tych świadczeń. W samej idei to ma być świadczenie dla wszystkich. Ono ma być właśnie powszechne, jeszcze raz powtórzę, bezwarunkowe i takie, które pozwoli tym ludziom, którzy będą je utrzymać, a którzy z różnych powodów są wykluczeni z rynku pracy, nie funkcjonować na granicy jakiegoś minimum ubóstwa, minimum egzystencjalnego, no bo tutaj w perspektywie globalnej dopatrują się eksperci problemu, tak? To ma być takie rozwiązanie, które pozwoli tego typu nierówności minimalizować. Moim zdaniem nie jest to absolutnie narzędzie minimalizujące nierówności, a co najwyżej zmieniające nieco mechanizmy funkcjonujące i na rynku pracy, i w samym sensie funkcjonowania państwa, które przestanie mieć ten parasol opiekuńczy, a będzie mogło wspierać tą szeroko rozumianą jakość życia społeczeństw, chociażby poprzez taki instrument.
Być może nie będzie wyjścia już za kilkanaście lat z racji tego, że następuje bardzo szybko proces robotyzacji. Już widzimy samoobsługowe kasy fiskalne, już widzimy w sklepach, być może roboty będą już obsługiwały nas w kawiarniach, robotyzacja różnego rodzaju produkcji. I to być może jest jedyne rozwiązanie, żeby zachować tak zwany spokój społeczny, kiedy ludzie będą tracić pracę na rzecz inteligentnych robotów.
Taka idea i takie argumenty zwolenników wprowadzania dochodu gwarantowanego pojawiają się w wielu ekspertyzach na poziomie społeczeństw, na poziomach rządowych. Ja mam świadomość, że społeczeństwa jakby zmierzają w tym kierunku, tak? Zmienia się funkcjonowanie rynku pracy, zmienia się charakter społeczny wykonywanych prac, jakby odbiór tych prac i relacje społeczne, które z tego wszystkiego wynikają, ale nie uważam, że takie rozwiązanie dla wszystkich byłoby tutaj lekarstwem na bolączki współczesnego świata. Trzeba poszukać zdecydowanie innych mechanizmów, które będą związane z tym, żeby jednak móc się łatwo adaptować do nowych warunków, być może zmieniać swoje kwalifikacje. To jest raczej sposób niż takie utrzymywanie środków za niepracę, za nierobienie nic.
Wiem, że nic nie wiem.
150 lat temu w Zielonej Górze pojawił się pierwszy parowóz. O tym, jak będzie obchodzona ta rocznica, rozmowa Adama Ruszyńskiego.
Moim rozmówcą jest Mieczysław Bonisławski, regionalista specjalizujący się w historii kolei. 150 lat temu pojawił się w Zielonej Górze pierwszy pociąg, a Muzeum Lokalne Kolei Szprotarskiej, które reprezentujesz, planuje to uczcić. W jaki sposób?
Na pewno w czasach covidowych trochę skromniej niż żeśmy planowali jeszcze w 2019 roku, przymierzając się do tego wydarzenia. No przede wszystkim chcemy powitać już odremontowany parowóz T3 z 1909 roku w Zielonej Górze, który będzie stał przy Morwowie w Skansenie. Będzie można zacząć już go zwiedzać właśnie z okazji 150-lecia. Chcemy też zainaugurować galerię pod Morwami, czyli galerię pod chmurką właśnie przy ulicy Morwowej, też w Skansenie, będzie pierwsza wystawa poświęcona kolejarzom w Zielonej Górze. Głównie kolejarzom w okresie powojennym, 45-90. Poza tym, jeżeli się uda, jakieś iluminacje parowozu, bo instalujemy również oświetlenie podobne jak w Zatoniu, w Skansenie przy Morwowej, to prowadzimy chętnych, porozmawiamy, pokażemy, opowiemy. Jeżeli się uda wydamy, na pewno wydamy folder poświęcony kolejarzom i towarzyszący tej wystawie. Natomiast jeżeli się uda, może powstanie taki przewodnik złożony z gawęd na bazie losów kolejarzy w Zielonej Górze poszczególnych osób. No to wszystko zależy, nie ukrywam, od środków finansowych. Miasto wspiera naszą inicjatywę. Wprawdzie dostaliśmy na to wszystko mniejszą kwotę niż wydamy za rok na logo 800-lecia. No ale co to porównywać 150 lat z 800-leciem? Książka powstanie, jeżeli...
Mówisz o 800-leciu miasta. Tutaj dodajemy dla słuchaczy, którzy mogliby się nie zorientować.
Książka powstanie tutaj przy okazji zagaje. Wystąpiliśmy do zielonogórskich i lubuskich przedsiębiorców o jakieś takie symboliczne datki od kilkuset złotych. Mamy poparcie, rekomendacje organizacji pracodawców ziemi lubuskiej w tym aspekcie. Także jeżeli się uda, no to będzie to taki trwały ślad po 150-leciu kolei w Zielonej Górze. No i po życiu Polaków w Zielonej Górze w dobie PRL-u, bo zahaczamy tam tym gawędą o bardzo różne rzeczy, o winobranie, o wydarzenia zielonogórskie, o wizyty Gomułki w Zielonej Górze, tysiąc innych rzeczy, również taki mały pitawal, bo przebijają się w tych opowieściach kolejarzy rzeczy tam o jakichś zabójstwach, pożarach, podpaleniach w latach 60. 50. No zobaczymy.
Czyli szeroka panorama także społeczna. A kiedy będziemy mogli obejrzeć wystawę?
No chcemy ją zainaugurować równo 150 lat od pojawienia się w Zielonej Górze pierwszego pociągu rejsowego, czyli piątek, 1 października. I cały ten weekend, piątek, sobota, niedziela, wolontariusze z Muzeum Kolei Szpotarskiej będą do dyspozycji zwiedzających, chętnych mieszkańców, turystów. Będzie się działo. No będzie można zwiedzać wystawę z komentarzem naszych wolontariuszy. Będzie można zwiedzić ośrodka porowóz też z komentarzem i opowieścią, jak się w porowozie pracowało. No nie będzie jeszcze można przyjechać się drezyną, wydłużoną trasą, bo wydłużona trasa dopiero będzie zrobiona jesienią z nowego budżetu obywatelskiego. Ale będzie można wsiąść na drezynę i tam po prostu parę metrów też przejechać sobie. Obejrzeć iluminację z mroku i przed świtem. Przez te 3 dni. Wystawa oczywiście, jako że jest na wolnym powietrzu, zostanie do końca roku, także będzie można przyjść w dowolny dzień z dzieckiem na spacer, z rodziną na spacer, czy to w weekend, czy po południu, też sobie obejrzeć przy Morwowej tam.
I tam te, zawsze ktoś będzie, kto wpuści na ten teren, tak?
To znaczy, teren jest otwarty.
Aha, bo to jest ważna informacja.
Oczywiście parowóz jest zamknięty, więc do parowozu nie wejdzie bez dyżuru naszych wolontariuszy. Natomiast wystawa jest w terenie otwartym, będzie można po prostu spacerując ciągiem pieszym przy zielonej szczele, będzie można sobie obejrzeć też 10 podświetlanych, solidnych gablot ze zdjęciami i opisem.
Na łamach Gazety Lubuskiej przypominasz historię polskich kolei państwowych z czasów PRL-u i zatrudnionych tam ludzi. Publikujesz też archiwalne fotografie. Jak je pozyskujesz?
Tutaj duży wkład jest Gazety Lubuskiej, bo jednak okazuje się, że ludzie, którzy mają dzisiaj trochę więcej lat niż powiedzmy 18, jeszcze czytują papierowe wydanie Gazety Lubuskiej. Zgłaszają się po prostu po lekturze. Lekturze jednego artykułu, drugiego, trzeciego, jednej, drugiej gawędy. Zgłaszają się ludzie, którzy się rozpoznają na tych zdjęciach. I to jest tak, że jak rozpoznają siebie, rozpoznają innych, a jednocześnie od razu przynoszą swoje własne historie. Poza tym, no my w muzeum pracujemy nad kontaktami z dawnymi kolejarzami, czy rodzinami kolejarskimi, czy ludźmi, którzy pracowali w zakładach pracy przy obsłudze wagonów towarowych, które przyjeżdżały, nie wiem, do Zafamu, do Polskiej Wełny, do wytwórni win. Więc mamy też własne kontakty, sieć kontaktów. Współpracujemy z towarzystwem, z Stowarzyszeniem Pionierów, które ma siedzibę w ratuszu. Też nam bardzo pomagają pozyskiwać kontakty ze środowiskami seniorów. Jana Kominka, pani Zenobi przy ulicy Moniuszki. Także jest to szerokie spektrum.
Czy dobrze rozumiem, że te fotografie pozyskiwane dzięki współpracy dużego grona ludzi będą trafiały właśnie na tą wystawę, która będzie otwarta 1 października?
No na pewno nie wszystkie, ale te najciekawsze. No, tak wyjściowo, żeśmy powiedzieli, 150 zdjęć na 150-lecie. No i pewnie około tych 100-150 zdjęć będzie. No wybierzemy z tych wszystkich fotografii, które dostajemy.
Apelujesz do czytelników Gazety Lubuskiej, żeby dzielili się rodzinnymi fotografiami. Tam część jest chyba z tych zamieszczana, o ile dobrze pamiętam. A jaki jest odzew? Pozyskacie dużo powyżej 150 i będą jakieś, że tak powiem, problemy z selekcją?
Wiesz co, nie wiem, nie liczyłem. Każda osoba, która przychodzi i ma osobną kopertę, tych kopert jest kilkadziesiąt, a jeszcze jest przynajmniej 3 tygodnie zbierania. Nie wiem, czy będzie dużo niż 150, natomiast na pewno wszystkie zdjęcia zarchiwizujemy. Poddamy digitalizacji i w jaki sposób to archiwum zachowamy i będzie dostępne na pewno. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób. Ale na pewno nie dopuścimy do tego, żeby się zmarnował ten wysiłek i te zdjęcia, które dostajemy, żeby nie przepadły w mrokach gdzieś tam niepamięci.
Czy najczęściej mieszkańcy Zielonej Góry dostarczają te fotografie, czy też jak wyemitujemy tą rozmowę, to będzie można być może liczyć także na słuchaczy Radia Zachód?
Jest, to jest tak, że na przykład ja będę o szefie placówki SOK-u, czyli Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze, napisałem w oparciu materiały, które dał mi jego syn, który mieszka w Nowogrodzie Wobrzańskim. Ostatnio jedna pani z Nowej Soli zadzwoniła, że rozpoznała swojego wujka na zdjęciu wycieczki kolejowej w Wieliczce. No i tak można by wymieniać, także tych kolejarzy, którzy byli czynni zawodowo w tych latach 40., 50., 60. do 80., po części już nie ma między nami. Przychodzą głównie ich dzieci lub rodziny. No i te dzieci, te rodziny, nie wszyscy mieszkają w Zielonej Górze, ale mieszkają w regionie.
Czyli wystawa będzie miała charakter regionalny. Przypomnijmy, 1 października nastąpi uroczyste otwarcie. Jeszcze jakiś czas, jak rozumiem, można te fotografie do ciebie dostarczać.
No, umówiliśmy się, że będziemy selekcjonować i robić z tych fotografii eksponaty gdzieś w połowie września. Będziemy czekać na wspaniałych Zielonogórzan i Lubuszan, którzy zechcą się podzielić pamiątkami i wspomnieniami. Mhm. Również tutaj uczulam, że nie tylko kolejarze, ale również pracownicy zakładów zielonogórskich, gdzie były bocznice kolejowe i którzy obsługiwali wagony, które przewozili albo węgiel, albo wywozili czy to drewno, czy wyroby spirytusowe, czy inne rzeczy w Polskę.
Jasne.
Też ich wspomnienia. Natomiast z takich ciekawostek, ostatnio na Morzu Gazety Lubuskiej wyszliśmy od wycieczki zakładowej księgowych z ulicy Łańskiej, księgowych kolejowych, a doszliśmy do oryginalnych zdjęć z najciekawszego bodaj wydarzenia w 20-leciu międzywojennym, kulturowego takiego, wesela Hanki Ordonowny z hrabiem Tyszkiewiczem, bo
no to rzeczywiście pole jest bardzo szerokie. Czas przeznaczony na naszą rozmowę niestety się kończy. Dodajmy może tylko na jej zakończenie, że numer telefonu kontaktowy jest w sobotnio-niedzielnym wydaniu Gazety Lubuskiej.
Tak jest, numer telefonu i mail, pod który też można się kontaktować. Zachęcam, zapraszam. Warto, żeby pewne wspomnienia stały się naszym wspólnym bogactwem kulturowym, naszych mieszkańców Zielonej Góry i regionu, no i żeby nie odeszły razem z tymi ludźmi, których dotyczą. Na pewno kolejarze byli ważną grupą społeczną w dziejach Zielonej Góry, tej Polski powojennej, i warto zachować o nich pamięć oraz to, jak w tej Zielonej Górze funkcjonowali, bo nie tylko zawodowo, ale również towarzysko, kulturalnie i tak dalej. No.
I stawiamy w tym momencie kropkę. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę.
Fajnie, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Moim i Państwa gościem był Mieczysław Bonisławski, regionalista z Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze.
Było to największe w historii więzienie. Kraj równy mniej więcej powierzchni Europy tworzyli brytyjscy skazańcy. Dziś krainę kangurów, psów dingo i strusiów emu będzie wspominał Ryszard Słowik, który w Australii spędził ponad 2 lata.
Australia jest dla mnie bardzo ciekawym krajem. Jest to kraj zupełnie inny jak nasza Polska. Przede wszystkim jest prawie 24 razy większy od Polski. Jeżeli chodzi o klimat, jest wszystko. Począwszy od śniegu, skończywszy na tropiku. Jest krajem bardzo zielonym na południu. Proszę nie mylić południa z równikiem. Im bardziej na południu, tym zimniej. Natomiast północ, która nam się kojarzy z biegunem, jest po prostu strefą równikową. Australia ma przepiękne kolory. Od południa przepiękna zieleń okwiecona poprzez środek czerwień i znowu zieleń na północy tropiku. Jest to kraj o bardzo ciekawych ludziach. Kraj, który nie zna jakichś etnicznych wrogości, że tak powiem. Jest to kraj, który wszyscy się tolerują właśnie nawzajem.
Dodając do tego jeszcze rafę koralową, mamy prawdziwy raj dla turystów.
Wielką rafę właściwie, w ogóle rafę trzeba widzieć przede wszystkim. Trzeba na niej być, trzeba na niej pływać. I w ten czas widzi się tą niesamowitą barwę korali i w ogóle rafy, niesamowite barwy wszystkich ryb.
Jeżeli ktoś nie lubi wody, to może spędzić noc pod rozgwieżdżonym niebem pustyni lub w dzikich zakątkach buszu.
Im bardziej na północ zbliżamy się do pustyni, bush jest to po prostu lasy eukaliptusowe przede wszystkim. Tu jest kilkadziesiąt gatunków tego drzewa. Duże pastwiska, owiec, pastwiska, bydła. Farmy od siebie oddalone są po kilkaset kilometrów.
Tylko 18 milionów mieszkańców w kraju o powierzchni Europy. Nic więc dziwnego, że towarzyskie spotkania bądź nauka odbywają się przy pomocy radia.
Jest w samym środku Australii miasteczko zwane Alice Springs, gdzie jest od dawien dawna, to jest miasto liczące 18 tysięcy ludzi. Natomiast jest taka instytucja jak szkoła radiowa, gdzie nauczyciele po prostu uczą dzieci oddalone o 500-600 kilometrów przez radio. Mają z nimi zajęcia 10-15 minut. Później 2 razy w roku jest zjazd. To samo dotyczy lekarza, jest tak zwany latający doktor. Ktoś chory z farmy, po prostu drogą radiową się kontaktuje z lekarzem. Skoro lekarz może mu pomóc drogą radiową, pomaga, skoro nie, wsiada w samolot i po prostu leci. Każdy farmer z tych większych farmerów ma własne lotnisko, własny pas startowy, awionetki i po prostu się w ten sposób poruszają, odwiedzają nieraz nawzajem.
Rdzennymi mieszkańcami Australii są aborygeni. W XXI wieku mieszkają i żyją tak jak przed setkami lat.
Aborygenów jest ich w Australii, się liczy około 200 tysięcy, może coś ponad 200 tysięcy. W tej chwili żyją w rezerwatach. Spotyka się ich szczególnie w centralnej Australii, można ich spotkać przy drogach. Siedzą po prostu tak bezczynnie, nieraz się ich widzi w tym samym miejscu, nic nie robiąc. Są dość agresywni do białych, w przypadku na przykład kiedy się z tym zrobi zdjęcie. Do rezerwatu właściwie turystom jest zakaz wstępu ze względu na to, żeby ich nie drażnić po prostu. Żyją sobie tak, jak żyli. Władze australijskie mają z nimi duże kłopoty. Oni nie uznają daty urodzenia, nie mają nazwiska. Rząd australijski właściwie robi wszystko, żeby się uczyli. W tej chwili nawet mają płacone za naukę, także się uczą. Ale to jest bardzo ciężko. Rząd spotyka się z dużymi trudnościami w asymilacji ich. Oczywiście są jednostki, które się wybijają i uczą się, kończą studia, zajmują stanowiska, ale to w dalszym ciągu należy do nielicznych. Byłem właśnie na takiej misji luterańskiej, gdzie zajmowali się właściwie opieką nad aborygenami. Ostrzegano nas, żeby bardzo delikatnie z nimi postępować, żeby nie być do nich nachalnym, o wszystko się pytać. Na wiele rzeczy nie zezwalali. Mam na myśli tutaj robienie zdjęć czy ewentualnie jakieś rozmowy. Chociaż z nich byli bardzo życzliwi. Dostałem nawet taki talizman zwany Australidem. Jest to mały kawałeczek meteorytu, który spadł kiedyś na Australię. Oni uważają, że to jest jakiś kamień, taki, który przynosi szczęście.
Przyniosło?
No, nie narzekam na kataklizmy, ale no, o szczęściu można mówić, co będzie mogła.
Aborygeni stanowią tylko około 2% mieszkańców Australii. A jak wygląda typowy Australijczyk?
Typowy Australijczyk, no jest to blondyn o jasnych oczach, nieco piegowaty, lubiący nosić kapelusz duży. Typowy australijski o wielkim rondzie, zawsze uśmiechnięty i dość często puszcza oko. Szczupły, nie jest to za mocno otyły, ale jest sobie też taki przy kości. Ubierają się bardzo swobodnie, przywiązują uwagi do ubiorów, chociaż jeżeli chodzi o pracę, biuro, no niestety jest to taki styl angielski. W biurze nie spotka się żadnego pana, który nie ma krawatu i koszuli. I takie właśnie znamienne, dość ciekawe, że kiedy jest ciepło, gorąco, spotyka się panów, którzy pracują w urzędach, w krótkich spodniach, ale zawsze muszą być podkolanówki. Koszula z krótkim rękawem, ale zawsze musi być krawat. Panie też wyglądają bardzo elegancko, chociaż skromnie i w biurze też nikt nie może, powiedzmy sobie, jakaś pani nie może się pokazać z gołymi nogami, z jakimś wyzywającym dekoltem. Zawsze to musi być skromne. Dlatego mówią, że to jest właśnie szacunek dla petenta.
Podobnie również jak Anglicy, Australijczycy uwielbiają puby i piwo.
Pub jest bardzo takim męskim, że tak powiem, przybytkiem, gdzie się widzi typowych Australijczyków pijących piwo, bo Australijczyk bez piwa to jak ryba bez wody. I mają bardzo dobre piwo. Ponadto Australia ma bardzo dobre wina w tej chwili, które konkurują z winami francuskimi czy włoskimi. Australijczycy bardzo lubią spędzać wieczory właśnie na kolacjach w restauracjach, których jest bardzo dużo. Kiedy przychodzi wieczór, wszyscy wyruszają, w większości życie płynie właśnie w pubach, w kawiarniach, w restauracjach.
Tam też zajadają się mięsem z kangura bądź krokodyla.
Kuchnia australijska jest zupełnie inna. Jest to kuchnia zbliżona do kuchni angielskiej, skoro się mówi o australijskiej, chociaż w tej chwili w Australii jest to już stół tych nacji etnicznych, Jugosłowian, Greków, Włochów i innych narodowości jest pomieszana, ale takim typowym australijskim właściwie daniem, gdzie się serwuje turystom, to jest mięso z kangura, mięso z krokodyla, mięso z trusia emu, no oczywiście baranina i wołowina. Na różne sposoby właściwie się to robi. No, mięso kangurze jest bardzo jakieś takie kruche, bardzo dobre. W tej chwili nawet w Europie można spotkać właściwie mięso kangurze i niektóre dobre restauracje zaczynają serwować z tego względu, że on ma bardzo mało cholesterolu.
Australijczycy zdrowo się odżywiają, ale mało humanitarnie polują na kangury bądź króliki.
Na kangury są normalnie odszczały, jest ich bardzo dużo. Farmerzy narzekają, że im niszczą pastwiska. I stąd do kanguru się normalnie strzela. Jest to takie niehumanitarne, bo właściwie polowanie na kangury zwykle się odbywa w nocy przy świetle sztucznym, kiedy się oślepia i po prostu strzela. To jest takie nieprzyjemne, ale no niestety życie jest życiem. Króliki to jest oczywiście też dla farmerów wielka zmora. No one po prostu żyją stadami dosłownie, niszczą wszystko, co jest zielone, przy tym jeszcze kopiąc nory. Także farmerzy narzekają, normalnie oszczeliwują. Królików właściwie nikt nie je, po prostu jest to no, po prostu no, dużo pracy przy oprawieniu takiego królika, chociaż spotkałem się, że w takiej rodzinie polskiej, że właściwie jeździli i tylko same udka się jada.
Wiem, że nic nie wiem.
Na zakończenie audycji jeszcze kilka ciekawostek.
Parki, ogrody botaniczne, czyli tereny zielone w miastach, korzystnie wpływają na samopoczucie mieszkańców. Również takim miejscem rekreacji i wypoczynku są podmiejskie lasy. Leśnicy prowadzą tam nieco inną gospodarkę niż na bardziej oddalonych od miejscowości terenach leśnych, opowiada Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Lasy wokół miast pełnią nieco inną rolę niż taki las bardziej oddalony od dużych skupisk ludzkich. Typowy las gospodarczy, czy też las rezerwatowy. Lasy wokół miast są też w odpowiedni sposób kształtowane, jakby gospodarka prowadzona w lasach wokół miast jest skierowana w celu wytworzenia takich drzewostanów sprzyjających rekreacji i odpoczynkowi. Wyznaczane są tak zwane lasy ochronne dla miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców w promieniu 10 kilometrów na podstawie odpowiednich przepisów Ministerstwa Środowiska. Wyznaczane są tak zwane lasy wokół miast i prowadzona jest nieco inna gospodarka leśna. To znaczy wydłużane są wieki rębności. Wokół miast trzeba stworzyć ten walor rekreacyjny, krajobrazowy, stworzyć miejsca przyjazne dla ludzi, którzy korzystają z tego lasu. Czyli na przykład lasy wycina się w wieku 120 czy 130 lat i one przez te kilkadziesiąt lat dłużej, powiedzmy, egzystują.
Marek Maciantowicz zapewnia, że podmiejskie lasy są tak prowadzone, by ludzie tam dobrze wypoczywali i czuli się bezpiecznie.
Wiadomo, że stary drzewostan bardzo dobrze wpływa na osoby, które wybierają się do lasu. Są specjalne badania w ogóle prowadzone, że takim najbardziej pożądanym typem lasu jest właśnie taki widny las sosnowy na raczej ubogim siedlisku, czyli bez większej warstwy krzewów. Stary las w wieku około 100 lat bez tej warstwy podszytowej daje też takie poczucie bezpieczeństwa.
Według różnych źródeł populację Romów możemy określić od 7 aż do 15 milionów. Tak duża dysproporcja bierze się z trudności w określeniu przynależności do tej grupy etnicznej. Właściwie jedynym spoiwem wszystkich Romów jest Romanipen, czyli cygańskie prawo zwyczajowe, które reguluje praktycznie każdy element życia. Nawet najmniejsze uchybienie zasadom powoduje naruszenie romskiego porządku i może prowadzić do wykluczenia z grupy, ale zachodzące w świecie zmiany mają również wpływ na romskie zwyczaje, twierdzi Andrzej Łuczak, prezes Fundacji Dialog i Porozumienie, która działa na rzecz Romów.
No, skłamałbym, gdyby powiedział panu, że współczesny świat nie ma wpływu też na kulturę romską. Na Romów no, kultura ta troszeczkę się zmienia, zmieniają się obyczaje, troszeczkę zanikają. Ale pomimo wszystko uważam, że no, Romowie to jest dalej tradycyjna społeczność. Pomimo wszystko i tutaj na tle innych społeczeństw europejskich pewne rzeczy są bardzo mocno zakorzenione w Romach. Takie jak te więzi rodzinne, jak rodzinność, też mobilność, tak? Kiedyś było wędrowanie, a dzisiaj jest przemieszczanie się z kraju do kraju, tak? Nierzadko zmieniają swoje stałe miejsce zamieszkania po kilka razy w życiu, tak? Więc tutaj te rzeczy są jak gdyby zachowane. Był na przykład taki zwyczaj, że było coś takiego, że było uważane, żeby kobieta nie górowała nad mężczyzną za bardzo, tak? I było coś takiego, że były różnego rodzaju bloki, tak? No i nieraz się zdarzało, że jakaś kobieta mieszkała nad mężczyzną w mieszkaniu, tak? No i to jak gdyby kolidowało z tą tradycją romską. No ale na skutek tego zmieniającego się świata, że no są bloki, no czyli trzeba też mieszkać, no zostało to jak gdyby spłaszczone, no i jak gdyby dozwolone.
Mongołowie to ludzie gościnni. Jeżeli coś proponują, nie wypada odmówić. Nawet gdyby to był tłusty kawałek gotowanej, nieprzyprawionej baraniny. Odmowa pojmowana jest powszechnie za brak szacunku wobec gospodarza, szczególnie w przypadku najbardziej tłustego kawałka mięsa, który uważany jest za kulinarny specjał. Ale współczesna kultura tego kraju stopniowo się zmienia, mówi Leszek Kowalczuk.
Współczesna kultura i obyczaje mongolskie są bardzo uzależnione od kultury rosyjskiej. Oni przez wiele lat tego realnego komunizmu byli uzależnieni od Związku Radzieckiego. Do dzisiaj zresztą widać te postkomunistyczne i budowle i aglomeracja miejska jest właśnie w takim stylu. I wydaje mi się, że w ogóle sam sposób życia w miastach już bardzo przypomina tą kulturę taką rosyjską. Panuje taki styl już wiejski. To są często osady, chociaż może nawet rozległe, to jednak mimo wszystko to są osady, gdzie nie ma żadnych asfaltowych ulic, a jeśli nawet, to jest to jakaś jedna główna ulica, po której pochody pierwszomajowe były przepędzane. Natomiast wszystkie pozostałe ulice to są po prostu drogi gruntowe. No i związane z tym życie takie to niby miejskie też jakby ulega tym realiom już tej małomiasteczkowości, czy wręcz realiom osady jakiejś. Tam są przepędzane stada bydła, stada owiec, no i wszystko, co się z tym wiąże, właśnie nadaje jakiś ton temu życiu.
A są pozostałości także tej wielkiej Mongolii?
Jeśli chodzi o tego typu pozostałości, to można tylko zobaczyć relikty w muzeach. Myślę, że jest to powód do ich dumy. Zresztą Do dzisiaj kultywowane są pewne tradycje. Obchodzone jest bardzo uroczyście święto Nadam, gdzie odbywają się zawody zapaśnicze, zawody w strzelaniu z łuku oraz gonitwy końskie.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.